Czytaliśmy przed chwilą fragment Ewangelii według świętego Łukasza o drodze uczniów do Emaus. Na tej drodze spotyka ich zmartwychwstały. Wczoraj w liturgii usłyszeliśmy rozkaz. Bóg rozkazał nam ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Ogłosić ludowi i dać świadectwo. Ogłosić ludowi, czyli w jakiś sposób przekazać to, co jest Bożym zamysłem, zamiarem. Dać świadectwo, to znaczy przekazać to w sposób osobisty. Jakby podzielić się z drugim człowiekiem tym, jak Bóg działa w moim własnym życiu. Z tym mamy, wydaje się, większą trudność. Gdy słyszymy dzisiejszą Ewangelię, możemy odnaleźć kilka wątków. Jednym z nich jest odpowiedź na pytanie, jak przybliżyć się do drugiego człowieka, jak podzielić się z nim. Otóż ważne, żeby sobie uświadomić, że w naszym przybliżeniu się do drugiego człowieka potrzeba naszego szacunku wobec tego człowieka. Wielki szacunek. Zobaczcie, jaki wielki szacunek okazuje sam Jezus przybliżający się do uczniów. Dwaj uczniowie byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Zobaczmy, że w Jerozolimie dokonało się wszystko. To, co najważniejsze, najważniejsze wydarzenie mające wpływ na losy świata, na losy każdego człowieka, nie tylko losy ziemskie, ale los wieczny. Od spotkania ze zmartwychwstałym, od przyjęcia zbawienia, które on daje, zależy los wieczny człowieka. Ktoś otwiera z wiarą się, to wtedy otrzymuje zbawienie, życie wieczne, i ktoś to odrzuca, sam dokonuje wyboru, odrzucenia, zbawienia. W Jerozolimie wszystko się dokonało. Tam trzeba by pozostać. Ale uczniowie wyruszają do Emaus. Emaus ktoś to kiedyś wyjaśniał jako ciepłe wody, jakieś uzdrowisko. No to tak jakbyśmy byli zmęczeni życiem w wielkim, większym mieście typu Mannheim, Ludwigshafen, no i jest wtedy Bad Gilch, żeby zakosztować trochę natury, żeby przespacerować się po parku zdrojowym, odejść od hałasu codzienności, od tłumów, od produktów chemicznych, które czuć w powietrzu, napełnić swoje płuca świeżym powietrzem, pospacerować, wyluzować, odetchnąć. Mamy takie chwile, kiedy mamy dosyć różnych rzeczywistości i potrzebujemy ciszy. To jest ta czasem. Ktoś mówi, że on chce mieć swoją rurę, nie? Szuka swojego świętego spokoju. Dajcie mi spokój, nie? Jesteśmy zmęczeni. I coś takiego myślę, że było w życiu tych uczniów. Oni idą, żeby odejść od tego, co jest zgiełkiem, hałasem, niepewnością. Dodatkowo Jerozolima jest niebezpieczna. Trzeba przetrwać gdzieś, w jakimś miejscu, gdzie przetrwać trudny czas. Ale idą razem. Zobaczmy, to jest coś bardzo ważnego. I równocześnie podpowiedź, żeby nie pozostać w takiej samoizolacji wewnętrznej, żeby podzielić się swoim trudem z drugim człowiekiem. Ktoś powie, jaki to ma sens? Ma wielki sens. Bóg działa nie tylko bezpośrednio, ale jego najczęstszym działaniem jest działanie przez drugiego człowieka. Jest czasem iluzją, gdy mówimy komuś, słuchaj, no to módl się więcej, módl się jeszcze więcej. Czasem takie podpowiedzi mogą kogoś zamykać w jego izolacji. Trzeba mu powiedzieć, idź, porozmawiaj z kimś drugim, do kogo masz zaufanie. Podziel się swoim trudem. Może być kierownik duchowy, to może być w dobrze funkcjonującym małżeństwie współmałżony, może być dobry przyjaciel, którym dzielisz jakąś treść swojego życia. Podziel się swoim trudem. Ktoś powie, no ale jaki jest w tym sens? Otóż nie usuwa to tego najgłębszego smutku, nie daje zawsze jakichś bezpośrednich podpowiedzi, chociaż czasem może przejść przez ten świat. Ale jest takie powiedzenie, że smutek dzielony staje się lżejszy, staje się jakby połową smutku, a radość dzielona staje się radością pomnożoną. Więc dlaczego nie wyjść z tej samoizolacji, ze swoich lęków, podzielić się z drugim człowiekiem, do kogo masz zaufanie? Czym? Tym, co jest trudem twojego życia. Zbyt często myślimy o innych, mówimy o innych. Rzadziej albo bardzo rzadko, niektórzy wcale nie mówią o sobie. Gadanie o innych może być ucieczką od ujawniania siebie. Może być fałszywą ucieczką od rozwiązywania własnych problemów, od zmierzenia się z własnym życiem. Dlatego potrzeba drugiego człowieka, by się nim podzielić. Ktoś powie, no dobrze, ale jaki to ma jeszcze sens? Kiedyś Jezus powiedział, chyba pamiętamy też takie słowo, gdzie dwaj albo trzej spotykają się w moje imię, tam ja jestem między nimi. No i czasem może ktoś sobie przypomni bardziej duchowy ten tekst i mówi, no Pan Jezus kiedyś tak powiedział. Ale zobaczcie, to się dzieje realnie. No ale ktoś powie, ale ja tego nie widzę. A tego nie musisz widzieć. To jest. Czasem się odsłania. Jeśli Jezus powiedział, ja jestem, to znaczy, ja jestem. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię, jak coś mówię, to mówię. Ktoś mówi, a czy to jest prawda, a czy jest tak? No nie wiem, no, czasem bym kogoś udusił. No, jestem gdzieś wewnętrznie niespokojny, no bo ktoś kwestionuje to, że ja mówię prawdę. Raz powiedziałem i powiedziałem. Nie wiem, jak mój brat, obchodzi się urodziny zresztą, nie wiem, jak pamiętam w domu, ale u nas w domu nie pytało się, a czy to jest prawda, a czy powiedziałeś prawdę. Powiedziało się i to było. Później często byłem zdziwiony, że w sytuacjach, gdy ktoś kwestionuje prawdziwość moich słów, albo jeszcze próbuje udokumentować, no to ja byłem wewnętrznie napięty, no bo coś jest nie tak. Słowo przecież oznacza. Na słowie powinno się polegać. Może nie wszędzie tak to funkcjonuje. Warto to odbudować. Żeby nie mówić słów na wiatr, ograniczyć biegunkę słów i zauważyć, czy nie ma czasem towarzyszącej obstrukcji myślenia. Mniej mów, ale jak mówisz, to mówisz słowo, które znaczy. Jezus tak mówi, Bóg tak mówi. Ale dlatego ważne jest znać Jego słowo. Jeśli On powiedział tam, gdzie dwaj albo trzej są, ja jestem, to znaczy jest. Ale my często mamy jeszcze dodatkową taką przerzutkę, ja tego nie czuję, ja tego nie widzę. No i co z tego? Jeśli czegoś nie czujesz, już wyjaśniliśmy sobie to wczoraj, wcale nie znaczy, że tego nie ma. Masz duchowego COVID-a. No i co? Być może będziesz tak żył do śmierci. Nie będziesz czuł, ale Bóg jest. Jezus jest, działa. Ale masz takie schorzenie, czasem bardziej trwałe, którego czasem nie można terapeutyzować. A więc Jezus jest, przybliża się, pełen szacunku do tych dwóch uczniów. Oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. Nie zawsze spotkanie dwóch osób, nawet jeśli spotykają się w jakiejś przestrzeni wiary, nie zawsze jest spojrzenie, w którym widzimy, dostrzegamy, mamy w świadomości obecność Jezusa. Tą świadomość trzeba jakby niejako uświadamiać sobie. W jaki sposób? Małżonkowie często, którzy spotykają się w ramach kręgów kościoła domowego i formują się, są zachęcani do takiego regularnego dialogu małżeńskiego. Czyli do czego? Żeby usiąść i porozmawiać. Ale nie tylko. W duchu wiary. Czyli co? Usiąść, zapalić świecę. Dlaczego? Tam, gdzie dwóch albo trzech spotyka się wierzę, tam ja jestem, powiedział Jezus. Więc to spotkanie jest inne. To nie jest gadanie przelocie, na stojąco, tylko też siadacie i rozmawiacie, a między wami jest Chrystus. On jest, ma być partnerem rozmowy i mamy, macie dzielić się swoim życiem wzajemnie i szukać tego, co jest Chrystusową drogą dla waszego życia. Wtedy będą się wam otwierały oczy. Nawet jak ktoś dużo gada w rodzinie, nie zawsze jest to związane z otwartymi oczami. Tą obecność Jezusa czasem uświadomić i nie sprawiamy. No sobie tylko uświadamiamy, że ona jest na mocy słowa Jezusa. Jezus jak coś powie i obieca jeszcze dodatkowo, no to jest. Trzeba swoje życie wiary budować na faktach, na Bożym Słowie, na Bożym autorytecie i realizować to, do czego nas zachęca Boże Słowo. A więc ważna jest rozmowa w duchu wiary. Jezus zapytał, co to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zobaczmy, że Jezus przybliżył się do nich. W zasadzie to szli w zupełnie innym kierunku niż powinni być. Czyli co jest? To jest jakby sytuacja życiowa, kiedy jasno widzimy, że ktoś powinien co innego robić, a on robi zupełnie coś innego. No, szukamy narzędzia jakiegoś odpowiedniego, żeby mu to przetłumaczyć w miarę bezkrwawo i bezboleśnie, że przecież zbłądził, że przecież robi nie to, co trzeba, przecież idzie nie w tym kierunku. To nie ta droga. Pan Jezus mógł się objawić uczniom tak, jak objawił się Szawłowi pod Damaszkiem. Szaweł jechał, żeby zabijać chrześcijan. I Jezus zmartwychwstały stanął przed nim w całym blasku i powiedział: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Szaweł upadł na ziemię, jego serce napełniło się inną rzeczywistością niż wcześniej, jego życie zaczęło się zmieniać, przyjął chrzest, rozpoczął inną drogę. Wyruszył w innym kierunku. Zmienił kierunek drogi swojego życia. I tutaj teoretycznie mogłoby być tak samo. Jezus stał, jest zmartwychwstały, pełen blasku. Przed uczniami. I dla nich co jest? Wszystko jasne. To Pan. Możemy go rozpoznać. Co? No to oczywiste. Trzeba wracać do Jerozolimy. Bo prawdą jest to, co się dokonało. Nic takiego. Jezus wchodzi w dialog z nimi. Zobaczmy, bo patrzymy także na tą ścieżkę przybliżania się do drugiego człowieka. Przybliżanie się do drugiego człowieka ważne jest słuchanie. Jezus, oni rozmawiali, Jezus szedł obok. Nie uczestniczył w tej rozmowie. Słuchał. Jeśli chcemy przybliżyć się do drugiego człowieka, budować z nim, czy zacząć z nim budować jakąś więź, trzeba nastawić się bardziej na cierpliwe słuchanie. Po co? Jeśli masz, ktoś mówi, a nie mam tyle czasu, to się nie zajmuj pomocą drugiemu. Kop ziemniaki. Nie wiem, co jeszcze można, marchewkę, inne rzeczy. Będzie bardziej pożyteczne. Przyjedź do Marianu, będzie trawa do grabienia. Będzie bardziej pożyteczne niż twoja pomoc drugiemu człowiekowi. Jeśli nie masz cierpliwości do drugiego człowieka, to w ogóle zajmij się sobą i zadaj sobie pytanie, dlaczego nie mam cierpliwości, bo tu jest problem. Jeśli odkrywasz jako twoją misję życiową zmienić życie drugiego człowieka, niektórzy czują tą misję życiową bardziej mocno, szczególnie jak ktoś jest bliższy. Księdza, co zrobić, żeby on zmienił swoje życie? To jest moja misja życiowa. Czy umiesz słuchać? Ale dlaczego się nie zmieni? No właśnie. Słuchaj, zajmij się poważnie swoją niecierpliwością, bo będzie coraz gorzej. Słuchajcie, jak ktoś nie pracuje nad sobą, będzie coraz gorzej. To wam mówię świadomie. Na starość będziecie zgryźliwą babcią, staruszką, albo zamiast być pogodną, piękna, pogodna starość, albo zgryźliwym staruszkiem, a można być pogodnym człowiekiem w podeszłym wieku. Więc wy dokonujcie wyboru. Ale słuchanie. Czy umiesz słuchać? Co to znaczy umieć słuchać? No słuchajcie, to trenujemy od małego. No, mówimy czasem, dzieci nie słuchają. No dobra, ale ty już urosłeś. Kiedy się nauczyłeś słuchać? Jeśli jako dziecko zachowywałeś się czasem podobnie, jak to widzisz u swoich dzieci czy u dzieci znajomych, no to kiedy ty się nauczyłeś uważnego słuchania? Słuchać nie oznacza, no oznacza, że mieć dobre uszy, oznacza także poprawić sobie słuch, jeśli jest potrzeba, ale trzeba mieć umiejętność jakby przyjęcia tego, co mówi ktoś drugi, z uwagą. Po co? Żeby okazać mu szacunek. No a kiedy będzie czas, żebym mu powiedział, jakie są rozwiązania? Nie wiem. A jak Pan Bóg ci powie, słuchaj i milcz, czy jesteś gotowy tego to podjąć? Właśnie. Posłuszeństwo. Żeby słuchać, trzeba być posłusznym Bogu. Jeśli nie słuchasz Boga codziennie, jeśli nie okazujesz Mu posłuszeństwa, to jak masz słuchać drugiego człowieka? W słuchaniu drugiego człowieka mamy słuchać Boga, bo Bóg co może powiedzieć? Dzisiaj Go wysłuchasz. Przez tydzień Go będziesz słuchał. To i co? Nie będziesz Mu dawał swoich mądrych rad, których masz wiele. Zazwyczaj mamy wiele dobrych lat dla drugiego. Jakby się nam cisnął. Obficie. Niektórzy mają taką jakąś dziwną zdolność, że obficie te rady rozsypują, ale dziwią się, że inni jakoś nie korzystają z tych rad. No. Czują się niespełnieni. Może czasem zgorzkniali, że księdza mam tyle dobrych rad, pomysłów. Chcę pomóc, a oni nie słuchają. Otóż jest gdzieś błąd, bo my nie słuchamy Boga. Zobaczmy, że w Jezusowym mówieniu, słuchaniu i mówieniu jest ciągły szacunek. Jakby jest dawanie tego na taką miarę, na jaką oni są zdolni przyjąć. Nie możemy drugiego nakarmić bardziej niż jest jego wewnętrzna potrzeba. Jeśli ktoś przyjdzie i ty zastawisz obficie stół, mówi, ale ciociu, nie jestem głodny. Ale jedz. Przygotowałem się, ale ciociu, nie jestem głodny. Ale jedz, to jest dobre. Ciociu, nie dam rady. Ale ciociu, no. Czujecie ten kompleks. Jeśli nie ma głodu, nie ma potrzeby, nie nakarmisz. A więc słuchanie jest jakby dostrzeżeniem, jaki jest ten głód. I nie można kogoś przekarmić. Słuchajcie, jest takie, nie wiem, są czasem takie doświadczenia trudne życiowe, które możemy zobaczyć w tym kontekście. Gdy wyzwalano Auschwitz, to wielu więźniów nagle miało dostęp do wielkiej ilości jedzenia. I umierali, gdy jedli. Natomiast jeśli były osoby w pobliżu, które ich powstrzymywały od tego i przygotowywały im pokarm wystarczający, jakby przystosowały ich system do normalnego jedzenia. W naszym karmieniu innym możemy tak przedawkować, że dostaną skrętu wewnętrznego kiszek. Dlaczego? Bo nie ma w nich głodu, albo są w nim takie rzeczywistości, które trzeba naprostować, wymagają czasu. Trzeba ich karmić mlekiem, jak mówi święty Paweł. Nie pokarmem stałym. Dlatego to nasze słuchanie jest zobaczeniem. Niemowlaka nie nakarmisz kiełbasą. Nie? Nawet jak ją lubisz. Nie? Moja najlepsza kiełbasa. Z porcji od rzeźnika z Polski. Nie? A nakarm dziecko, to żona cię, nie wiem, jakby to zobaczyła, to przecież to jest niebezpieczne. Nawet śmiertelne. Dlatego słuchanie, słuchajcie, jest pełne szacunku, jest czymś bardzo ważnym. Jezus przybliża się, zadaje pytania. Zobaczmy, że w naszym spotkaniu z drugim człowiekiem jest ważne zadawanie pytań. To jest ważniejsze niż dawanie odpowiedzi. Zadawanie pytań, ona pomaga temu, który mówi, odkryć, że ma już często pewne światła w swoim życiu, może je dostrzec, wydobyć. Co za rozmowy prowadzicie ze sobą? Jezus wie, zna ich serca, a jednak chce, żeby wylali to z ich wnętrza, wypowiedzieli, słucha cierpliwie. Chociaż ocenią go, ty się w ogóle na tym nie znasz. W ogóle ty jesteś jednym, chyba jedynym, który nie wie, co się tam działo. Zobaczcie, co Jezus musi wysłuchać cierpliwie. Nie zdenerwuje się, nie mówi, jak to ja. My często tracimy cierpliwość. Gdyby ktoś nas tam powiedział, to jak my pierwsi w klasie znamy się przecież na wszystkim. Nie, ktoś zakwestionował moje kompetencje, moją wiedzę, moje doświadczenie życiowe. To, co się stało z Jezusem Nazaretu, nasi przywódca czy kapłani, dzisiaj to byśmy powiedzieli, o co się dzieje, no jak to co się dzieje, ksiądz nie wie, co się dzieje w świecie, nasi politycy, lekarze, wymyślający szczepionki, każdy ma swoją teorię, w ogóle tragedia. Nie można żyć, bo ten świat tak mi inni urządzili. I nawet nie widzimy w tym problemu błędu naszego, że ja nie szukam myśli Bożej pośród świata, tylko żyję tak, jakby moje życie było uzależnione od innych. Odkryj swoją godność, kim jesteś. Bądź kimś, kto wie, że jest synem Boga pośród przemijającego świata. Jesteś w drodze pielgrzymem do nieba. Wiesz, skąd przychodzisz, gdzie zrodziłeś się w źródle chrzcielnym, dokąd podążasz. Żyj świadomie. Nie sprzedawaj swojej godności za miskę soczewicy. Jeśli w życiu kogoś, taka jest moja diagnoza teraz, możecie sobie ją próbować dostosować. I w twoim myśleniu, w twoim gadaniu, w twoim siedzeniu przy komputerze, przy innych mediach jest ciągle problem pandemii, tego co się dzieje, to znaczy, że jesteś totalnie zagubiony i potrzebuje twoje życie respiratora duchowego. Ktoś mi wczoraj powiedział, takim respiratorem może być konfesjonał. Rozmowa z kimś. Kierownikiem duchowym. Musisz odnaleźć swoją drogę życia. Bo co? No bo inaczej, co z tego, że świat idzie nie w tym kierunku? Ty przegrywasz swoje życie. Naprawa świata, jaką powinieneś podjąć, zaczyna się od twojego wnętrza. Jeśli nie podejmiesz tej naprawy świata, no to kto zmieni twoje życie? Masz raz jedyne twoje życie i Bóg chce, żebyś je przemieniał, żeby ono było piękne, piękniejsze, dobre, lepsze, prawdziwe, bardziej prawdziwe. Kluczem do naszego życia jest spotkanie ze zmartwychwstałym. Ten klucz powoli odkrywamy, jeśli wchodzimy w Słowo Boże. I to Słowo Boże czytamy, medytujemy, szukamy w nim rozwiązania. Jezus, zobaczmy, że nie udziela im, daje im światło, dzieląc się Słowem, które oni znają, przybliżając to Słowo, wyjaśniają. I powoli wtedy rośnie wewnętrzna potrzeba. Jak ona się wyraża, ta wewnętrzna potrzeba? W tym, że Jezus, gdy okazuje, jakoby miał iść dalej, oni przymusili Go, zostań z nami. Zobaczmy, że Jezus jakby idzie dalej. To znaczy, że można poznawać Boże Słowo, być blisko Niego, ale Go nie rozpoznać w sposób taki widzialny, nie odbić Go tak jak uczniowie w Emaus. Tak często jest. Doświadczasz, że coś otrzymałeś, umocniło Cię spotkanie z drugim, rozmowa. Ale nie zobaczyłeś może w pełni Jezusa. Tak jest. Ale Jezus, zobaczmy, jest też pełen szacunku. My w naszej rozmowie często z drugim człowiekiem mamy Go zostawić. Spotkamy się ponownie, podejmiemy ten temat. Wrócimy, jeśli On będzie chciał. Albo jeśli będzie chciał, On nas odszuka. Nie gońmy za człowiekiem, żeby go nie zadusić swoją obecnością. Obecność jest ważna. Ale szanujmy, bądźmy bardziej w takim po angielsku jest feedback, nie? Czyli słuchasz, masz odsłuch, tak? Jest koncert, jest odsłuch i jak nie ma tego odsłuchu, no to trudno śpiewać właściwie. Nie wiem, tak przynajmniej ja to tak, kto się zna na muzyce, to myślę, że to tak funkcjonuje. Przynajmniej ja, laik w tej branży, to tak to odbieram. Więc Jezus słucha, czeka na odpowiedź. Bo ta odpowiedź jest jakby objawia głód. Gdy go zaprosili, wchodzi z nimi, zasiadł przy stole, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał, dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili, czy serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze, pisma nam wyjaśniał, i w tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. I tam spotkali zebranych 11 i innych i opowiedzieli, co ich spotkało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Dobrze, że co niedzielę, co święto szukasz drogi do wspólnoty Kościoła. Bo we wspólnocie Kościoła gromadzimy się. Dwóch albo trzech gromadzi się. Jezus obiecuje, ja jestem. Więc jestem w naszej wspólnocie. Czytamy Słowo Boże. Jezus jest tym, który to Słowo nam wyjaśnia, przybliża, otwiera uszy naszego wewnętrznego słuchu. Jezus jest tym, który bierze chleb, błogosławi, łamie. Jest tym, który błogosławi, kiedy On sam daje nam się w Eucharystii. Dobrze przeżywana Eucharystia otwiera oczy, otwiera serce, napełnia obecnością. Sprawia, że dostrzegasz inaczej swoje życie i jego priorytety. Zamiast Emaus i tęsknoty za świętym spokojem pojawia się pragnienie Bożego odpoczynku, Bożego domu. Odkrywasz swoje życie jako pielgrzym, który ma wędrować do Jeruzalem. Tak ma być przeżywana i może być przeżywana każda Eucharystia. I do tego nas zachęca, że tę drogę eucharystyczną podejmować wytrwale, napełniać serce Jezusem, ale także uczyć się od Niego przybliżenia się do drugiego człowieka, słuchania, dzielenia się słowem, szanowania drugiego człowieka. Niech ta Ewangelia będzie dla was pomocą w dalszej refleksji, pomocą w drodze przez wasze życie. Jesteśmy pielgrzymami do domu Ojca, do niebieskiego Jeruzalem.